Ze studia w Niepokalanowie w czwartkowy wieczór witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka. Pokój i dobro. Tydzień temu rozmawialiśmy o talizmanach, amuletach, pierścieniach, maskach, figurkach, znakach i innych przedmiotach, przez które może mieć na nas wpływ zły duch. I po tej audycji dostaliśmy krótkie świadectwo uwolnienia od takich wpływów od jednej ze słuchaczek. Tak na chwałę Pana Jezusa, może przeczytam. Pani Barbara, nasza słuchaczka, pisze tak. Lata temu też zafascynował mnie pierścień Atlantów. Opowiadały o jego cudownej mocy także znane mi wierzące osoby. Podobał mi się optycznie, założyłam go więc na kilka miesięcy, może rok, ufając, że mnie ochroni przed powtarzającymi się stale niezrozumiałymi po ludzku bardzo złymi przypadkami, jakie towarzyszyły memu życiu. Nic jednak nie ulegało poprawie, raczej namnażały się kryzysowe sytuacje, ale dopiero gdy uświadomiłam sobie, że jest to przeciw pierwszemu przykazaniu, postanowiłam go zdjąć. I tu okazało się, że to wcale nie jest takie proste. Nie znajdowałam w sobie na to siły, cały czas wmawiałam sobie, że to jedynie ładny pierścień z regularnym wzorem. Czułam się z nim związana. Przełom nastąpił podczas którejś mszy świętej. Poczułam przed komunią świętą, że wręcz pali mnie na palcu. Dotknęłam go drugą ręką, przekręciłam, postanowiłam po mszy zdjąć i przetopić. Zwróciłam się do Michała Archanioła o pomoc. Jakież było moje zdziwienie, gdy po mszy nie znalazłam go na ręku, a na pewno sama nie zdjęłam go z palca. Minęło ponad 10 dramatycznych i trudnych lat od tamtego wydarzenia. Bóg oczyszcza i uwalnia me życie ze wszystkiego, co mnie w jakikolwiek sposób od niego oddziela. Czasem bardzo boli, ale tamten moment zapamiętam na całe życie, bo odebrałam to jako widomy znak ingerencji z nieba, by mi pomóc i mnie ratować. Chwała Panu.
Chwała Panu.
Ojcze, czy jakiś komentarz?
Myślę, tak. Właśnie musimy mieć świadomość tego, że te różne dziwne rzeczy, jakieś tam gadżety, które zbieramy w naszych domach, różne rzeczy, które mają nam przynieść właśnie szczęście, różne rzeczy, które mają nas rzekomo chronić, czy nawet tak dzisiaj też popularne, chociażby właśnie piramidki, odpromienniki, żeby tych rzeczy rzeczywiście realnie się pozbyć. O tym będziemy co prawda mówić w kolejnych naszych spotkaniach, na temat chociażby właśnie radiescezji i tych piramidek czy odpromienników, ale wszystkie różne takie dziwne gadżety, jakie posiadamy właśnie w domu, należy się ich pozbyć, należy je zniszczyć, należy doprowadzić do takiego stanu, aby ktoś inny ich nie używał. Więc jeżeli nie da się pewnych rzeczy spalić, zniszczyć, bo wiadomo, że te rzeczy czasami są robione właśnie z metalu, srebra, złota, ja bym tutaj nie radził jakiegoś przetopienia, tak aby, że tak powiem, znowu coś z tego czegoś robić dalej, coś, co było używane przecież do złych celów. Spróbować to właśnie zniszczyć, jeśli się nie da, gdzieś zakopać, tak aby to nie dostało się w kolejne ręce, aby to też nie niszczyło naszego życia, tak? Podejść realnie do tego, po prostu realnie, na serio, że tak jak są przedmioty, które się błogosławi i które mają nam nieść to błogosławieństwo od Boga, jeżeli wierzymy, jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i modlimy się, tak samo są przedmioty, które niosą za sobą swoje właśnie przekleństwo.
W jednym z kościołów w moim mieście, gdy były rekolekcje dotyczące właśnie tego typu rzeczy, później księże zaproponowali, że można przynieść do kościoła to, co nie wiemy, co z tym zrobić i że już oni coś z tym zrobią. Czy taki pomysł też jest dobry, zanieść księdzu proboszczowi, niech się martwi?
Jest, na pewno jest to dobre. Oczywiście jedno pytanie jest, co ksiądz proboszcz, czy ksiądz proboszcz będzie wiedział, ale tak, pamiętam takie też rekolekcje, które gdzieś prowadziłem w jednym z miast i wikar dokładnie wpadł na taki pomysł, żeby coś takiego zrobić i rzeczywiście jednego dnia rekolekcyjnego wszyscy, którzy mieli w domu różne takie gadżety, mieli możliwość wrzucenia tego do kartonu, który stał w przedsionku kościoła. I po zakończonych rekolekcjach widziałem, jak wikary z proboszczem idą z wodą święconą też w ręku, idą palić te przedmioty, więc to był naprawdę rzeczywiście bardzo dobry pomysł, tak? Dlatego, że czasami nie wiemy, co z tym zrobić, albo nie mamy możliwości chociażby tego jakoś zniszczyć, a tutaj, że tak powiem, zajęli się tym rzeczywiście odpowiedzialni ludzie, którzy wiedzieli, co z tym począć.
A czyli do proboszcza można zanieść, nie wysyłamy do Radia Niepokalanów.
Nie.
Ale mogą Państwo, jeśli mają ochotę, świadectwo swojego uwolnienia, swojej wiary do nas przysłać. Lub jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie audycji, to adres remigiusz@radioniepokalanów.pl jest również dla Państwa. Przez kilka ostatnich naszych spotkań mówiliśmy o różnych wpływach złego ducha na nasze życie. Czy to na pomieszczenia, w których mieszkamy, to wtedy mówiliśmy o tych nawiedzonych domach, czy to właśnie na różne przedmioty. Pora chyba spojrzeć na człowieka, bo zły duch może też na człowieka bezpośrednio działać, prawda, ojcze?
No, oczywiście. Tak naprawdę wszelkie działanie złego ducha jest działaniem, które ma być skierowane na człowieka. To, że chociażby nawet mamy ten nawiedzony dom, on nie jest nawiedzony tylko tak po prostu, tylko ma to za zadanie tak naprawdę niszczyć osoby, które w tym domu mieszkają. Czyli każde działanie zła, osobowego zła, jest skierowane na człowieka. Czy będzie się to przejawiało poprzez jakieś zewnętrzne ataki na człowieka, czy wewnętrzne ataki, jakieś zniewolenie, czy opętanie, czy dręczenie chociażby przez ten nawiedzony dom, czy jakieś dziwne wydarzenia, przedmioty i tak dalej. Wszystko się koncentruje tak naprawdę na osobie ludzkiej. Demon chce zniszczyć człowieka, już za życia próbuje go doprowadzić do tego zniszczenia, po to, aby też po śmierci móc go potępić, tak? I to jest cały cel działania złego ducha, więc wszelkie te działania są skierowane na osobę ludzką. Dokładnie, przejdźmy może dalej do tego, co może robić już bezpośrednio zły duch na samą osobę. Chciałbym, aby Państwo, jeżeli będziecie mieć chwilę w domu wolnego, weźcie Księgę Hioba i przeczytajcie to, co tam jest pokazane, tak? Szatan stanie przed Bogiem i mówi o człowieku, który rzeczywiście kocha Boga, który jest przed tym Bogiem i prosi Boga o to, aby mógł w niego uderzyć. Mówi, zobaczysz, jeżeli ja w niego uderzę, on będzie bluźnił tobie. Bóg mówi, możesz go dotknąć, ale nie wolno ci zabrać mu życia. I demon atakuje i tak naprawdę niszczy mu rodzinę, bo giną jego dzieci, niszczy cały jego majątek, bo był człowiekiem bardzo też bogatym, niszczy jego zdrowie, staje się trędowaty, nawiedza go różnymi koszmarami w nocy, różne to, co my byśmy dzisiaj scharakteryzowali to jako halucynacje, ale właśnie o podłożu demonicznym, a nie jako choroba psychiczna. I właśnie tutaj oczywiście mogłaby być pewna mała wojenka między osobami duchownymi, którzy się tym zajmują, a psychologiem czy psychiatrą, tak? I tutaj trzeba rzeczywiście realnie od razu powiedzieć, tak, w formach pewnego dręczenia demonicznego, już takiego bezpośredniego na człowieka, mogą zaistnieć halucynacje, jeżeli tak w ogóle to można nazwać, o podłożu duchowym, czyli o podłożu demonicznym. Czyli, że rzeczywiście nie jest to choroba psychiczna, nie jest to urojenie, tylko demon realnie oddziaływuje na danego człowieka poprzez pewne obrazy, które ten człowiek widzi, pewne rzeczy, które ten człowiek słyszy, poprzez to, co też ten człowiek czasami czuje. Pamiętam taką sytuację, gdy w czasie modlitwy o uwolnienie jedna osoba, która była obok, mówi, czy ojciec czuje ten fetor, który się w tym momencie pojawił tam na miejscu. Akurat ja tego nie czułem, ale mówię, znając doświadczenie innych egzorcystów, którzy rzeczywiście chociażby w ten sposób też rozeznawali pewne rodzaje demonów, które wyrzucają, właśnie na podstawie zapachu, pewien taki dziwny charyzmat, ale rzeczywiście był. Oni wiedzieli w tym momencie, z jakim demonem mają do czynienia i konkretnie tego demona wyrzucali. Ja mówię, wiedząc o tym, że coś takiego jest, mówię nie, ale wiem, że to konkretnie pokazuje nam, z jakim demonem tutaj mieliśmy do czynienia, w którego żeśmy akurat adekwatnie uderzali, więc coś takiego jest. Możemy coś widzieć, coś słyszeć, coś czuć, tak jak mówimy o tych nawiedzonych domach, tak? Czyli właśnie słyszymy, widzimy, coś lata, coś się rusza, coś się pojawia. I jest to, i możemy to właśnie nazwać również dręczeniem, czy pewną formą, słyszymy czasami zniewolenia, jeżeli mamy tutaj do czynienia z pewnym działaniem właśnie demona wewnętrznym. Teraz przyjrzyjmy się chociażby na podstawie tego Hioba przynajmniej dwóm rzeczom. Pierwszą, na którą bym chciał zwrócić uwagę, to o czym mówi Hiob, tak? Nie mogę zmrużyć oczu, bo mam po prostu koszmarne sny, tak? Nawet w nocy nie mogę doznać spokoju. Wiem, że w dzisiejszej cywilizacji, kiedy oglądamy mnóstwo filmów z przemocą, filmów czasami grozy i tak dalej, może się zdarzyć, że dana osoba potem kładąc się spać będzie miała jakiś tam koszmar. Ale jeżeli zauważymy, że w naszym życiu pojawia się cały jakiś tam ciąg takich koszmarów, jakiś, no może czasami nawet rzeczywiście realnie niezrozumiałych dla nas, nawet czasami w pewnej jakiejś tam symbolice, gdzie ten sen nam się coś tam śni, on jest koszmarny, on jest zły, rzeczywiście budzimy się z paniką w oczach, zlani potem i to występuje systematycznie, ciągle, gdzie tak naprawdę nie ma odpowiedzi na to, skąd się to bierze, tak? Nie oglądałem nic, nic takiego się nie wydarzyło w ciągu dnia, a coś takiego mnie realnie prześladuje. Jakieś tak zwane w społeczeństwie niektórzy mówią zmory nocne, coś dusi, czy tam paraliż senny. Trzeba byłoby się jednak zastanowić nad tym, czy już nie mamy właśnie w jakimś sensie do czynienia z pewną formą takiego dręczenia też demonicznego takiej osoby.
I różnica między tym takim koszmarem, który pochodzi jakoś od złego ducha, a tym, który wywołujemy sobie sami, oglądając jakieś koszmarne filmy, to właśnie jest to, obserwujemy powody, czy nie było czegoś, co mogłoby sprawić ten zły sen?
Dokładnie, też patrzymy na to, jak... jak to mniej więcej wygląda, tak? Jeżeli mówię, ja oglądałem rzeczywiście i potem coś mi się śni, albo jest jakiś jednorazowy incydent, no to nie powinienem też na to zwracać większej uwagi, bo takie rzeczy są normalne, naturalne i to się dzieje. Jeżeli zaś dana osoba trwa w jakimś takim nieustannym, zbliża się noc, ona już wpada w panikę z nieustannym lękiem, bo te koszmary są naprawdę przerażające, niszczą, budzi się rzeczywiście z przerażeniem w oczach, cała zlana potem. Dalej się boi, odczuwa, jeszcze czasami do tego dochodzi, tak? Realnie odczuwa pewną obecność gdzieś koło siebie, zresztą w danym pokoju. Czasami nawet to widzi, ale często odczuwa, czasami właśnie czuje też jakiś zapach, siarka albo jakiś smród, coś w tym stylu. No to mamy do czynienia z formą dręczenia, tak? No, może być również tak, że dana osoba żyje też w nieustannym stresie. Nieustannym stresie spowodowanym, nie wiem, pracą, problemami i tak dalej, tak? I to się odbija się chociażby w śnie. Ale to też powinniśmy umieć to rozwiązywać, rozeznawać, tak? Czy rzeczywiście jest to wynik, to co się dzieje w moim życiu, czy jest wynikiem trudnej sytuacji życiowej i to się odbija w ten sposób. Czy jednak ja w żaden sposób nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi, racjonalnej odpowiedzi na to, co się dzieje, tak? Co się dzieje chociażby w ciągu nocy z moim snem, z moim samopoczuciem, z tym, co widzę, tym, czego doświadczam. No to wtedy mogę zacząć podejrzewać, że mam do czynienia z czymś takim.
A po co szatan straszy nas przez sny?
Diabeł uderza że tak powiem, w każdą sferę naszego życia. Próbuje, tak? Jeżeli gdzieś doszło do otwarcia się na jakieś zło, świadome lub nieświadome, to demon to wykorzysta. Czasami jest to jakaś mała furtka, czasami diabeł może mieć tylko dostęp chociażby do tego snu, tak? Czy poprzez ten sen próbować człowieka wykończyć. No, sen jest tym miejscem, gdzie człowiek rzeczywiście się regeneruje. Więc jeżeli nie będę miał snu, jeżeli mój sen będzie dzień w dzień jakoś tam niszczony przez zło, no to człowiek automatycznie wstajesz rano, jesteś zdołowany, nie chce ci się żyć, jesteś zmęczony, mimo że była noc, nie jesteś w stanie funkcjonować normalnie kolejnego dnia, a tutaj jeszcze tyle problemów czy obowiązków przed nami. Teraz jeżeli będzie się to działo dzień w dzień, czy noc w noc, no to doprowadzi to jednak człowieka rzeczywiście do jakiejś ruiny psychicznej i też fizycznej, a przecież właśnie do tego dąży to zło, tak?
Znam taką historię dziewczyny, która była na rekolekcjach charyzmatycznych, wróciła z nich z chęcią podjęcia jeszcze większej modlitwy, jakby medytacji też jakichś tam wieczornych, żeby się więcej modlić, żeby żyć jakoś bardziej święcie. No i wtedy zaczynają się koszmary, które męczą ją co noc. Ona jak już wstaje rano, to to już nawet nie pamięta, co jej się śniło, ale ma to poczucie, że coś strasznie złego, że to coś było niedobrego. Kiedy tylko zbliża się noc, to ona już się boi, no bo znowu trzeba będzie iść spać, więc lepiej byłoby, żeby coś się działo, żeby nie musiała iść spać. No i po dwóch tygodniach nie wytrzymuje, mówi sobie, no dobrze, to nie będę się już tak aż modlić, można się modlić tak samo, jak się modliłam przed rekolekcjami, i ustępuje.
Jest to oczywiście forma dręczenia. Jest to walka duchowa. Diabeł będzie uderzał z powodu różnych sytuacji w nas. nie jest tak tylko, że musi być to wynikiem naszego grzechu. Może być to w rzadkich, ale rzeczywiście w pewnych przypadkach, pewne doświadczenie, które wiąże się właśnie z rozwojem życia duchowego. I teraz mamy tutaj do czynienia, że tak powiem, z dwoma sytuacjami. Pierwsza z nich to jest sytuacja, kiedy jestem gdzieś tam poraniony, zniewolony, nawet sobie z tego nie zdaję sprawy. I któregoś dnia, dzięki łasce Bożej, dochodzę do wniosku, że rzeczywiście chcę wejść na drogę jakiegoś głębszego życia duchowego. No i zaczynam się rozwijać do momentu, do którego, że tak powiem, to zło, które gdzieś tam się chowało, już nie jest w stanie wytrzymać i się zaczyna objawiać. I tutaj jest ten właśnie pierwszy zgrzyt, tak? Gdzie, no bo musimy wiedzieć tak, są różne demony, że tak powiem, różne chóry anielskie, tak samo różne demony o większej czy mniejszej sile. Jeden objawi się wcześniej, drugi objawi się później. Może być tak, że jeżeli nie prowadzę zbyt głębokiego życia duchowego, to tak naprawdę nigdy nie objawi się coś, co rzeczywiście gdzieś tam jest schowane. No bo skoro i tak się głęboko nie modlę, i tak głęboko w to życie duchowe nie wchodzę, to tak naprawdę diabłu nie przeszkadza. I może być taki moment, kiedy ja próbuję się nawrócić, chcę coś zmienić w swoim życiu, i w tym momencie dopiero zaczyna się pojawiać to zło, które gdzieś tam już było. Bo ta modlitwa, to pragnienie wejścia w głębszą relację z Jezusem, zaczyna powodować to, że to zło się budzi i zaczyna ze mną walczyć, tak? Bo już mu to przeszkadza. To jest jedna rzecz. Może być coś innego, może być też coś takiego, że nie tylko, że tam nie jestem zniewolony, ale rzeczywiście jestem na jakiejś drodze życia duchowego, bardzo blisko Pana Boga, postanawiam wejść jeszcze głębiej. I w tym momencie dochodzi do czegoś takiego jak pewien dopust Boży, gdzie Bóg dozwala do tego, aby zło nas zaczęło jakoś w jakiś sposób dręczyć. No chociażby właśnie przykład Hioba, tak? Hiob był człowiekiem sprawiedliwym. I tutaj demon mówi Bogu wyraźnie, tak? On ci błogosławi, bo ty mu błogosławisz, ale pozwól mi uderzyć w niego, a zobaczysz, że będzie ci w twarz złorzeczył. No i jest takie doświadczenie też w życiu mistyków, że rzeczywiście im bliżej byli Boga, im głębiej wchodzili w to życie duchowe, też były pewne takie doświadczenia. Chociażby ojciec Pio, który był przecież bity, maltretowany przez złego ducha, tak? I nie było to wynikiem grzechu, czy jakiegoś jego wejścia w jakieś zło. Tylko przez to, że tak naprawdę przez swoją świętość wyrywał duszę diabłu, to diabeł też się mścił. Święty Jan od Krzyża opisuje to mniej więcej w ten sposób, że na tyle, na ile dusza zbliża się do Boga, na tyle Bóg też pozwala, aby zło mogło dręczyć daną osobę, daną duszę, tak? Czyli im większa forma świętości, tym też większa pewna agresja zła względem tej osoby. Aby, jak mówi święty Jan Krzyża, żeby demon nie mógł powiedzieć Bogu, że Bóg jest niesprawiedliwy, że Bóg komuś daje pewne łaski, daje pewne jakieś tam dobra, ale nie dopuszcza zła, aby w takiej samej mocy mogło go dręczyć, tak? Do końca życia jest to niesamowita walka. Nasza ludzka, dzięki oczywiście łasce Bożej, ale taka ludzka walka właśnie między wyborem dobra lub zła. Im będziemy więcej dostawać od Boga, to w cudzysłowie też będziemy więcej dostawać po uszu od złego, tak? Za każde dobro trzeba w cudzysłowie jakoś zapłacić, nie?
Ale w ten sposób ten zły duch w pewien sposób też przyczynia się do naszej świętości.
Zgadza się. Kiedyś usłyszałem takie niesamowite świadectwo, jeżeli tak można powiedzieć, właśnie z historii ojców pustyni, gdzie do jednego właśnie ojca pustyni, już takiego w opinii świętości, przychodzi drugi i się go pyta: ojcze, ale kto był twoim magistrem, kto był twoim mistrzem duchowym, który cię do tego doprowadził? On mówi: diabeł. Rzeczywiście tak mocno go niszczył, tak go jakoś tam mocno maltretował, tak dał mu rzeczywiście w skórę, a on w tym złu mimo wszystko właśnie Panu Bogu nie zabluźnił, potrafił to ścierpieć na większą chwałę Bożą rzeczywiście. No i tak naprawdę nie trzeba było nikogo więcej, kto doprowadził go rzeczywiście poprzez ten krzyż, to cierpienie, do takiej świętości, tak? Oczywiście to była łaska Boża i walka tego człowieka, nie? Ale tym, który go cały czas próbował i cały czas mu dokuczał i szlifował, to był właśnie demon, nie? No więc tak, jeżeli człowiek jest blisko Boga i Bóg dopuszcza do takich rzeczy, to Bóg też daje łaskę Bóg też daje łaskę do tego, aby to przejść, aby to wytrzymać. No, Pismo Święte mówi wyraźnie, że Bóg nie daje takiej pokusy, której nie bylibyśmy w stanie sprostać. Więc skoro dopuszcza do tego, że demon gdzieś tam wchodzi mocniej, to też daje łaskę do tego, aby sobie z tym poradzić.
Ale ludzie jednak czasem upadają. Dlaczego?
No upadamy dlatego, że rzeczywiście nie wykorzystujemy do końca łaski, którą daje nam Pan. Jesteśmy poranieni, jesteśmy słabi. Oczywiście każdy upadek jest jakimś tam dramatem w naszym życiu, ale ja myślę, że nie powinniśmy się koncentrować tylko i wyłącznie na tym upadku. Jeżeli człowiek zaraz wstanie i prosi Boga o uwolnienie, o przebaczenie od tego grzechu, idę do spowiedzi, wyznaje swoją słabość, to z powrotem, że tak mówię, wchodzę na drogę, niesamowicie na drogę zbawienia. Ktoś jeszcze porównał dokładnie te nasze upadki i spowiedzi do pewnego sznura. Ten sznur jest między mną a Bogiem. Za każdym razem, kiedy upadam, ten sznur zostaje przerwany. Kiedy idę do konfesjonału, ten sznur zostaje związany. I tak całe życie go przerywam i go wiążę, ale te supełki powodują to, że ten sznurek się robi coraz krótszy, a więc mimo wszystko jestem coraz bliższy tego Boga. Więc te moje upadki, jeżeli są wyznane, jeżeli jest żal za grzech, jest krucha i pragnienie znowu powstania, to uczy mnie to pokory, prawdziwego spojrzenia na samego siebie i ogromnego doświadczenia miłości Bożej i przybliżenia się do Boga.
To wróćmy jeszcze na chwilę do tych snów. Jeśli mamy dwie możliwości, jedna jest taka, że to prowadzi do naszego uświęcenia, jest to jakaś próba, a druga taka, że to jednak gdzieś jest jakieś zniewolenie, to po czym ja mam to rozpoznać?
Znaczy, zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku jest dobrym skorzystać z modlitwy uwolnienia. To nie jest tak, że jeżeli jest to jakieś tam doświadczenie, trudne doświadczenie w drodze mistycznej, powinienem spokojnie do tego podejść i nic z tym nie robić. W jednym i w drugim wypadku, zarówno jeżeli jest to zniewolenie i ono się dopiero teraz objawiło, jak jest to dręczenie z powodu rzeczywiście mego wzrostu duchowego, jeżeli jest taka możliwość, a należy takiej możliwości szukać, powinienem gdzieś pójść do kapłana na taką modlitwę uwolnienie, tak aby się z tego uwolnić. Z jednej strony albo aby się z tego uwolnić, bo jestem zniewolony, z drugiej strony aby pomóc mi w mojej walce duchowej, w moim wzroście duchowym. I rzeczywiście to pomaga, bo że są osoby, które wzrastając w łasce u Boga doświadczają czegoś takiego. Taka modlitwa o uwolnienie również im pomaga w tym, aby jeszcze mocniej wzrastać w tej łasce.
Czyli jeśli ktoś ma problemy takie ze snami, to najlepiej udać się po prostu do spowiedzi i zasięgnąć porady.
W pierwszym rzędzie, no jeżeli mamy takie dramatyczne rzeczywiście doświadczenia rzeczywiście w nocy, to warto byłoby no najpierw zanalizować, czy to jest jakiś problem, który ma podłoże tylko wyłącznie emocjonalne, jakieś tam psychiczne w naszym życiu. Jeżeli nie znajdujemy źródła tego czegoś, to może warto byłoby jednak też udać się na taką modlitwę, przynajmniej wstawienniczą modlitwę uwolnienie. Ona zawsze może być odmawiana. To nie jest coś takiego, że jest to coś, co jest zastrzeżone i tylko raz w życiu, czy nie wolno z tego korzystać? Nie. Jeżeli czuję, że coś mi niepokoi, coś mnie dręczy, mogę poprosić taką modlitwę i potem też patrzeć na owoce tego czegoś, tak? Czy to zniknęło, czy jest lepiej. Jeżeli widzę rzeczywiście owocność tego czegoś, no to w tym momencie rzeczywiście wiem, aha, miałem rację, tak? Gdzieś tutaj było dręczenie. Jeżeli nie widać jakiejś owocności tego czegoś, no to rzeczywiście może być to problem, który jest związany z jakąś trudną też sytuacją. Gdzieś u mnie w domu, moją sytuacją emocjonalną w pracy czy gdzieś tam i to się odbija dokładnie w ten sposób.
Ale w takim razie, Ojcze, o pozostałe sposoby, w jakie szatan może na nas wpływać, na nasze życie bezpośrednio, zapytam już w najbliższy czwartek, natomiast teraz już tradycyjnie zakończmy modlitwą.
Panie, który jesteś światłością i który niszczysz wszelką ciemność, proszę Cię, błogosław nam tej nocy, błogosław nam za każdym razem, kiedy kroczymy gdzieś w ciemności. Niech światło Twojej miłości, Twojej mocy rozjaśnia nasze drogi. Proszę Cię, oddal wszelkie zło, wszelkie złe sny, wszelkie koszmary od nas. Niech nasi święci aniołowie, których nam dałeś, aniołowie stróżowie, czuwają przy nas, pomagają nam, bronią od wszelkiego zła. A tam, gdzie czai się jakiekolwiek zło, proszę Cię, Panie, zwiąż je, zrzuć je do piekła, aby już nigdy więcej nikogo nie dręczyło. Proszę Cię o to, Chryste, bo Ty zwyciężyłeś zło, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.